Czas na naszą katechezę. Jest to katecheza z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. W dzisiejszej katechezie będzie nam przewodniczył, wygłosi ją ksiądz biskup Andrzej Jerzy, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Serdecznie zapraszam do pozostania z Radiem Maryja na ten czas. A na początku przyzywajmy mocy Ducha Świętego, by ogarnął nasze serca, nasze umysły i naszą wolę, by otwierał nas na słuchanie Słowa Bożego i na realizowanie Go w naszym codziennym życiu.
Prowadź mnie, Duchu Święty.
Bardzo miło mi powitać na antenie księdza biskupa Andrzeja Jerza, ordynariusza diecezji tarnowskiej. Księże biskupie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Bardzo serdecznie witam ojca Patryka i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Księże biskupie, serdecznie prosimy o wygłoszenie do nas dzisiejszej katechezy.
Drodzy radiosłuchacze, pojutrze będziemy przeżywać uroczystość objawienia Pańskiego, nazwaną tradycyjnie Świętem Trzech Króli. Obok Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego jest to najstarsze i najbardziej uroczyste święto obchodzone w Kościele Powszechnym. Historycznie to święto rozpowszechniło się najpierw w III wieku na wschodzie, a potem w IV wieku na zachodzie. Początkowo chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero pod koniec IV wieku do liturgii Kościoła Powszechnego zostały wprowadzone dwie odrębne uroczystości. Boże Narodzenie 25 grudnia i Epifania, czyli uroczystość objawienia Pańskiego 6 stycznia. Ze względu na wysoką rangę tego święta, w tym dniu istnieje dla katolików obowiązek uczestniczenia we mszy świętej, a także zachowania charakteru świątecznego tegoż dnia. W roku 2011 polski parlament przywrócił uroczystości objawienia Pańskiego status Dnia Wolnego od Pracy. Taki charakter miał ten dzień do roku 1960, kiedy to władze komunistyczne odebrały wiernym ten dzień jako wolny. Zauważamy, że współcześnie także jest tendencja, aby iść w tym kierunku. Również w wielu krajach Europy, na przykład w Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, jest to dzień wolny od pracy. Uroczystość objawienia Pańskiego ma istotne miejsce zarówno w życiu Kościoła, jak i w wielowiekowej tradycji polskiej. W tym dniu między innymi poświęconą kredą znaczymy drzwi naszych domów, wypisując inicjały imion Trzech Króli oraz bieżący rok. Jeszcze piękniejsza jest interpretacja tych liter jako rozpoczynających słowa prośby o dar Bożego błogosławieństwa. Christus manisionem benedicat. Niech Chrystus to mieszkanie błogosławi. Jeszcze inne ich odczytanie jest swoistym wyznaniem wiary. Christus multorum benefactor. Christus dobroczyńcą wielu. Istotne jest też to, żeby pamiętać, iż zapisane na drzwiach litery nie są przedzielone plusami, lecz krzyżykami. Napis uważany jest za oficjalną deklarację przyjęcia Chrystusa pod swój dach. Napis umieszcza się na zewnętrznej, nie wewnętrznej, ale na zewnętrznej stronie drzwi jako otwarte przyznanie się do Chrystusa tym wszystkim, którzy przechodzą obok naszego domu, czy też do niego wchodzą. Uroczystość objawienia Pańskiego niesie ze sobą istotne dla nas chrześcijan przesłanie. Zastanówmy się zatem nad nim w ramach dzisiejszej katechezy. Łacińska nazwa objawienia to revelatio, od velum, czyli zasłona, kurtyna, zaś revelatio oznacza odsłonięcie kurtyny. Istnieje pewna zasłona, która oddziela nas od tajemnicy Boga i od Bożego świata. Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, uchylił tę kurtynę, dzięki czemu Boże światło przeniknęło na ziemię i rozświetliło mroki ludzkiego życia. Prefacja mszalna na uroczystość objawienia Pańskiego opatrzona jest wymownym tytułem Chrystus światłością narodów. Wszystko, co możemy zobaczyć, widzimy dzięki światłu. To To ono sprawia, że otaczający nas świat staje się dla nas widzialny. Bóg pozwala nam widzieć i cokolwiek widzimy w przestrzeni duchowej jest rozjaśnione Jego światłością, która w ciemnościach świeci. To właśnie dlatego w encyklice Lumen Fidei, Światło Wiary, pada stwierdzenie, że kto wierzy, widzi. Widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej. Pójście za Bożym światłem sprawia, że widzimy dalej i głębiej. Dostrzegamy cały przebieg drogi naszego życia. W tajemnicy Bożego Narodzenia dostrzegamy, jak Boże światło rozświetla ziemię. Najpierw ogarnia ono świętą rodzinę z Nazaretu. Następnie objawia się pasterzom betlejemskim. Aż wreszcie blask Bożego światła dociera do mędrców ze wschodu i rozchodzi się na całą ziemię. Mędrcy podążali za światłem gwiazdy, ale również w sobie samych nieśli światło ludzi, którzy szczerze tęsknią za prawdą i ze wszystkich sił spieszą ku jej poznaniu. Kim byli mędrcy i ilu ich było? Ewangelista Mateusz nie podaje ich liczby. Powstało na ten temat wiele legend, podań. Malowidła w katakumbach rzymskich z II i III wieku po Chrystusie ukazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet 12. Przeważa jednak w tradycji Kościoła liczba 3 ze względu na liczbę złożonych przez nich darów. Skąd pochodzili mędrcy, nazywani też magami? Żyjący w II wieku po Chrystusie święty Justyn, któremu bardzo wiele zawdzięczamy, jeżeli chodzi o tradycję pierwotnego Kościoła, podaje, że pochodzili z Arabii. Niekiedy za kraj ich pochodzenia podaje się Mezopotamię lub Etiopię. Bardziej jednak powszechna stała się opinia o pochodzeniu mędrców z Persji. W starożytności pomiędzy rzekami Tygrysem a Eufratem powstał silny ośrodek astronomii i związanej z nim astrologii. Wymienieni w Ewangelii mędrcy mogli należeć do tamtejszych uczonych, którzy starali się odkryć wpływ zjawisk astronomicznych na losy narodów i ludzi. Pierwotnie magos oznaczało członka kasty perskich kapłanów. Następnie tak określano ludzi zajmujących się badaniem przyrody, ciał niebieskich i zjawisk na ziemi i niebie. W średniowieczu mędrców zaczęto nazywać królami, zapewne w oparciu o tekst psalmu 72, który zapowiada, że królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. Natomiast prorok Izajasz mówi o darach, jakie mają złożyć Mesjaszowi. Ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Na przestrzeni wieków sporo uwagi poświęcono darom przyniesionym przez mędrców. Złoto zostało ofiarowane Jezusowi jako królowi, kadzidło jako Bogu i arcykapłanowi, zaś mirra rozumiana była jako wskazanie na jego cierpienie i śmierć. I zazwyczaj taka interpretacja pozostaje w naszych umysłach i sercach. W tych trzech darach widziano także symbole istotnych dla chrześcijan wartości. Złoto, kadzidło i mirra to także wiara, prawy umysł, dobre uczynki, albo też roztropność, modlitwa i umartwienie. W tych darach odczytywano też trzy cnoty – wiarę, nadzieję i miłość. We wczesnym średniowieczu mędrcy otrzymali imiona Kacper, Melchior i Baltazar. W legendach Kacper przedstawiany był jako młodzieniec bez brody, Melchior jako siwobrody starzec, natomiast Baltazar jako ciemnoskóry. Legendy mówią o ich powrocie do domu drogą morską, a po wielu latach o przyjęciu przez nich chrześcijaństwa za sprawą apostoła Tomasza, który, jak wiemy z tradycji, działał na Dalekim Wschodzie. W różnych podaniach podawano także czas przybycia mędrców do Jerozolimy. Na podstawie wzmianki z Ewangelii mówiącej o czasie pojawienia się gwiazdy, mówiono o okresie 2 lat od narodzenia Jezusa. Zasadniczo przeważyła jednak opinia świętego Augustyna, który mówił o 13 dniu od narodzenia Jezusa. Ewangelia przytacza zwięzłą wypowiedź mędrców. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. W starożytności było rozpowszechnione wyobrażenie o tym, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę. Ludzie znaczący mają gwiazdę jasną, dominującą na tle nieba, zaś ludzie zwyczajni mają gwiazdę bledszą, mniej widoczną. Wyobrażano sobie, że gwiazda pojawia się wraz z narodzinami człowieka i gaśnie wraz z jego śmiercią. Według starożytnych opowiadań nowa gwiazda pojawiła się między innymi w czasie narodzin Aleksandra Wielkiego i Oktawiana Augusta. Na starożytnych monetach od IV do III wieku przed Chrystusem nad głową władców umieszczana była gwiazda, symbol ich królewskości. Motyw gwiazdy pojawia się kilka razy w Starym Testamencie w kontekście zapowiedzi mesjańskich. Szczególnie wybrzmiewa w tak zwanym proroctwie Balaama z Księgi Liczb. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Schodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Poprzez przybycie mędrców do Jerozolimy, proroctwo Balaama o gwieździe z Jakuba znalazło wypełnienie. Mesjasz Izraela został objawiony ludom pogańskim. Król Izraela stał się panem wielu narodów. Wzmianka ewangelisty o tym, że gwiazda stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię, oznacza, że nowonarodzony został wybrany przez Boga na króla. Ponadto ten szczegół mówi nam, że Bóg w nadzwyczajny sposób interweniował, żeby doprowadzić mędrców do Mesjasza. W tradycji starotestamentalnej gwiazdy były kojarzone z aniołami, dlatego przewodnia gwiazda idąca przed mędrcami przywołuje na myśl anioła wysłanego przez Boga, ażeby prowadził naród wybrany przez pustynię podczas wędrówki do ziemi obiecanej. Czytając Ewangelię, trzeba pamiętać, że obok elementów historycznych, zawartych w niej popularnych ówczesnych przekonań i wierzeń, zawiera ona przede wszystkim refleksję teologiczną. Ewangelista bowiem pragnie przede wszystkim prowadzić nas do wiary w Jezusa Chrystusa. Cały drugi rozdział Ewangelii według świętego Mateusza koncentruje się wokół pytania gdzie? To bardzo ważne pytanie pojawia się po raz pierwszy w ustach mędrców przybyłych do Jerozolimy. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Za każdym razem na pytanie gdzie odpowiedź zostaje uzasadniona cytatem biblijnym. Tak więc na pytanie, gdzie narodził się Mesjasz, pada odpowiedź w Betlejem i zostaje podane uzasadnienie. Bo tak napisał prorok. I ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Na domyślne pytanie, gdzie przebywał Mesjasz po narodzeniu, pada pośrednia odpowiedź w Egipcie i zostaje podane uzasadnienie: z Egiptu wezwałem syna mego. Wreszcie na pytanie, gdzie ostatecznie zamieszkał Mesjasz, znajdujemy także pośrednią odpowiedź: w Nazarecie, i zostaje podane uzasadnienie. Tak miało się wypełnić słowo proroka: nazwany będzie Nazarejczykiem. Pytanie gdzie jest w istocie pytaniem o Jezusa Chrystusa. Gdzie On jest? Gdzie można Go zobaczyć? Mędrcy ze wschodu reprezentują ludzi szczerze poszukujących Boga. Mędrcy ukazują, że człowiekowi nie wystarczy samo zainteresowanie ziemią i tym, co doczesne. Blaise Pascal pisał, że człowiek przekracza człowieka. On patrzy w górę, kontempluje gwieździste niebo, otwarty jest na przyjęcie Boga, na spotkanie z Nim. Pragnienie to znajduje się w każdym człowieku, choć czasem bywa uśpione lub zagłuszone. To pragnienie jest echem obecności w człowieku Boga żywego. Jest to pragnienie nieskończoności, całkowitego spełnienia i wewnętrznej harmonii. W pielgrzymce mędrców do nowonarodzonego Zbawiciela świata rozpoznajemy nasze własne powołanie do zbawienia i naszą pielgrzymkę wiary. Podobnie jak mędrcy, potrzebujemy gwiazdy i jej światła, ażeby podążać właściwą drogą i dotrzeć do celu. Gdyby mędrcy nie zobaczyli gwiazdy, nie udaliby się w drogę do Jezusa. Gdyby nie widzieli gwiazdy, która postępowała przed nimi, to nie mieliby pewności, że idą dobrą drogą. Gdyby nie zobaczyli gwiazdy, która zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię, nie znaleźliby Mesjasza. Nie rozpoznali Go i nie złożyli Mu hołdu. Mędrcy nie pomylili się, bo widzieli gwiazdę. My również potrzebujemy światła gwiazdy. Co dla nas stanowi taką gwiazdę prowadzącą nas przez życie? Istnieje kilka przestrzeni, w których ona się pojawia. Jej światło zawiera się zwłaszcza w Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz w całym Piśmie Świętym. W nim znajdujemy zarys odpowiedzi na najważniejsze dla nas pytania dotyczące sensu i celu naszego życia. Świętego Cyryla, apostoła Słowian, przedstawia się na obrazach jako siedzącego przy stole, zajętego lekturą Pisma Świętego i pokazującego palcem pierwsze litery. Od świętego Cyryla rozpoczęła się literatura i liturgia słowiańska, a on sam miał zacząć swoje tłumaczenie od tekstu Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Kiedy czytamy i rozważamy Słowo Boże, zostaje niejako uchylona zasłona, przez którą snop światła wpada w nasze życie. Dlatego trzeba nam jak najczęściej sięgać po Biblię i zagłębiać się w jej święte teksty, aby dobrze poruszać się w chaosie współczesności i aby osiągać te najważniejsze cele w Jezusie Chrystusie, dążąc ku Bogu i człowiekowi. Największym objawieniem i światłem dla nas jest sama osoba Jezusa Chrystusa. On sam jest żywym słowem Boga skierowanym do ludzi. Jezusa nie można oddzielić od Jego nauki. Każdy, kto chce ją urzeczywistniać w swoim życiu, nie ma innego wyjścia, jak tylko iść Jego śladami. Zarówno sam Jezus, jak i Jego nauka mają swoje przedłużenie w społeczności Kościoła, który ją założył. On jest z nami przez swoje słowo, przez swoje sakramenty, przez swój Kościół, przez swoją niewidzialną, ale rzeczywistą obecność na każdym kroku naszego życia. Dzięki łasce Chrztu Świętego od lat jesteśmy zanurzeni w światłości, którą jest Chrystus. Mamy nieustanny dostęp nie tylko do Jego darów, ale nade wszystko do Niego samego. W Nim wszakże żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Światłem, które pozwala nam odnajdywać właściwą drogę, jest także nasze sumienie. Trzeba bardzo dbać o to, ażeby nasze sumienie było dobrze uformowane, a temu służy najbardziej regularne przystępowanie do spowiedzi świętej i kierownictwo duchowe. Im większy zamęt moralny panuje w świecie, tym bardziej musimy czuwać, tym bardziej potrzebujemy dobrego kierownictwa duchowego i łaski płynącej z sakramentu pokuty. Tylko człowiek dobrze uformowanego sumienia jest w stanie odczytać poprawnie wolę Bożą, podobnie jak odczytali ją mędrcy podążający za światłem gwiazdy. Warto może wrócić do praktyki pierwszych piątków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy usiłuje się wyrugować sakrament pokuty z życia dzieci i młodzieży, bo takie postulaty ze środowisk liberalnych, lewicowych są coraz mocniejsze. A przecież człowiek od samego początku odróżnia dobro od zła i potrzebuje formowania sumienia, aby iść w kierunku dobra, pokonywać zło i w ten sposób przemieniać także oblicze otaczającego nas świata. Światłem, które pozwala nam odnajdywać właściwą drogę, jest również szczere umiłowanie prawdy, chęć odkrywania prawdy. Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga, bez względu na to, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy nie. Edyta Stein, później karmelitanka, święta Teresa Benedykta od Krzyża, wyznała już po przyjęciu wiary katolickiej, że kiedy wcześniej straciła wiarę w Boga i porzuciła tradycję religijną swojego narodu, to jednak zawsze było w niej głębokie pragnienie prawdy. Napisała tak później: moja tęsknota do prawdy była moją jedyną modlitwą. Była też przekonana, że każdy, kto szczerze szuka prawdy, ostatecznie dojdzie do Boga, bo tylko On jest jedynym źródłem prawdy. Jest to bardzo ważna wskazówka, zwłaszcza na obecne czasy, kiedy coraz więcej ludzi deklaruje porzucenie wiary i odejście od tradycji chrześcijańskiej. Oby w nich pozostało szczere pragnienie prawdy, oby nie unikali poznawania całej prawdy. Jeżeli będzie w nich to dążenie, to prawda ostatecznie doprowadzi ich do Boga. Kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga, bez względu na to, czy sobie z tego zdaje sprawę, czy też nie. Światłem na naszej drodze życia są również ludzie święci, prawi, z których warto brać przykład. Święci są dla nas najlepszym wzorem nie tylko życia duchowego, ale także pięknego człowieczeństwa. Warto podążać za światłem ich dobrego przykładu. Wielcy święci Kościoła, ale także ci, którzy nas na co dzień otaczają, którzy są światłem naszego życia, którzy nas prowadzą ku Bogu i ku człowiekowi. Uroczystość Objawienia Pańskiego podkreśla też mocno powszechność Kościoła oraz jego misyjny charakter. Mędrcy są znakiem tego, że Bóg potrafi przemówić do każdego człowieka w jego własnym języku. Bóg potrafi znaleźć drogę do każdego człowieka. W tym dniu obejmujemy szczególną modlitwą misjonarzy i wspieramy dzieła misyjne. Obecnie posługę misyjną w 99 krajach świata podejmuje 1662 misjonarzy i misjonarek z Polski. Nie sposób jest w pełni zobaczyć wszystkich owoców ogromnego wysiłku i pracy misjonarek i misjonarzy, a także szeregu osób, które na różny sposób wspomagają dzieło misyjne. Jako wierzący radujemy się przede wszystkim każdym człowiekiem, pozyskanym za Chrystusa, wszak chodzi o ich zbawienie. Jednakże w aktualnym kontekście naszego życia i działania, kiedy rola chrześcijaństwa jest coraz bardziej pomniejszana, deprecjonowana, a nieraz także zakłamywana, trzeba ukazywać również wielką wartość pracy misjonarzy i ich zasługi w wymiarze ogólnoludzkiej służby. Dzięki bowiem działalności misyjnej Kościoła zostały przecież także wybudowane i są prowadzone placówki oświatowe i lecznicze. Misjonarze i misjonarki mają wkład w rozwój edukacji oraz utrwalanie lokalnej kultury. Starają się dotrzeć do różnych ludów i plemion, przekazując im dobrą nowinę w ich własnych językach oraz w kontekście ich własnej kultury i tradycji. Dzięki misjonarzom powstały zapiski na temat zwyczajów, kultury, sztuki, tradycji wielu ludów, plemion, a także słowniki i zęby gramatyki mało znanych języków, co stanowi bezcenny wkład w utrwalanie ogólnoludzkiego dziedzictwa. Znam misjonarzy, którzy prowadzili prace etnograficzne i nie tylko, i dzięki opracowaniom, przede wszystkim zapisowi języków tych ludów, uratowali te ludy, ponieważ one przestały istnieć, fizycznie nie istnieją, ale zapis ich zwyczajów, ich historii jest spetryfikowany już w językach europejskich. W ten sposób można powiedzieć, że nadal istnieją w zapisie, który podjęli właśnie nasi misjonarze. Jako Kościół w Polsce ciągle dzielimy się z całym Kościołem powszechnym tym, co mamy, przekazując doświadczenie naszej wiary oraz konkretną pomoc materialną. Jesteśmy narodem otwartym na potrzeby innych, w tym na działalność misyjną. Widać to po wzrastającej liczbie wolontariuszy pracujących na misjach, głównie ludzi młodych, specjalistów, lekarzy, pielęgniarek. Zauważalne są coraz częstsze wyjazdy ludzi dojrzałych na wcześniejszej emeryturze. To są osoby jeszcze w sile wieku, świetnie przygotowane do prowadzenia różnych prac, także remontowych, budowlanych, do tworzenia infrastruktury misyjnej. Doświadczenie młodości i świeżości Kościoła jest dla nas tym bardziej ważne, gdyż na naszym europejskim kontynencie widoczne jest coraz większe zmęczenie ideowe i duchowe. Europie grozi zatracenie samej siebie, czego dowodem jest m.in. wypieranie oczywistego faktu dotyczącego jej początków i chrześcijańskiego dziedzictwa. Kraje europejskie, a także nasz kraj, potrzebują ponownej ewangelizacji, ażeby na nowo móc zapalić się ogniem wiary. Patrząc na postawy mędrców, starajmy się zobaczyć w nich nasze własne powołanie do zbawienia i nasze własne poszukiwanie Boga. Kto wierzy, widzi. Widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa. Dzięki niemu nie brodzimy w ciemności po omacku, lecz możemy żyć w blasku Bożej światłości, ciesząc się pięknem własnego życia i doceniając jego niezwykłą wartość oglądaną w Bożym świetle. Serdecznie dziękuję za uwagę.
Księże biskupie, serdeczne Bóg zapłać za wygłoszenie do nas tego słowa, tak przygotowującego nas do wydarzenia, jakim jest objawienie Pańskie, do tego świętowania. Zapraszam teraz słuchaczy do współtworzenia z nami tej audycji. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej to 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33, a także 48 56 655 23 66. Przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiejszą katechezę z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił do nas ksiądz biskup Andrzej Jesz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Zanim zaczniemy odbierać telefony, niech wybrzmi jeszcze kolęda. Mamy już pierwszy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Barbara z Monachium. Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Jerza, biskupa mojej diecezji, z której pochodzę, i ojca, i wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za tą piękną katechezę, księże biskupie. I dokładnie jest tak, jak ksiądz biskup mówi. Ja to mogę potwierdzić po 25 latach mieszkania w Niemczech, ale całym sercem w Polsce i bardzo często jestem w Polsce, że właśnie jak ważne jest ugruntowanie człowieka, żeby od dziecka wpoić tą wiarę, pierwsze piątki, drogi krzyżowe, gorzkie żale, to już wiadomo. A głównie spowiedź pierwszopiątkowa, comiesięczna, regularna. I mieć stałego spowiednika. Dzięki Bogu mamy tutaj Ojców Redemptorystów, mamy codziennie mszę świętą. I też mam stałego spowiednika. I bardzo jestem Bogu wdzięczna, bo tak jak ksiądz biskup powiedział, nie trzeba jechać nigdzie daleko na misję. Wystarczy tutaj zobaczyć samą tą Polonię, która tutaj przyjeżdża, ile dzieci jest w ogóle nieochrzczonych, ile małżeństw, które mogą, nie mają przeszkód, mogą wziąć ślub, nie biorą. Tutaj właśnie trzeba ewangelizować. Staram się jak mogę, a właśnie najładniej, jak to ojciec, ksiądz biskup mówił, jak idę gdzieś do bloku i widzę na drzwiach właśnie KMB. I już wiem, że tu Polacy na pewno mieszkają i to ci katolicy, którzy wierzą. I to jest nasz taki piękny, że demonstrujemy tą naszą wiarę. My właśnie przygotowujemy się już do 8 orszaku Trzech Króli w Monachium. Mamy prawie 80 osób, aktorów. I to jest piękne, jak idziemy prawie 1,5 godziny. Bawarska orkiestra przegrywa nam polskie kolędy, a my śpiewamy, ludzie otwierają bloki, co się dzieje. A tu Polacy pokazują, że jesteśmy, że wierzymy, że nie wstydzimy się. Dobrze, nie będę za dużo gadać, ale bardzo serdecznie pozdrawiam i poczułam się wywołana, słysząc swojego księdza biskupa.
Zapłać, pani Barbaro. Serdecznie pozdrawiamy. Księże biskupie, czy jakieś słowo?
Tak, chciałem tutaj bardzo serdecznie pozdrowić panią Barbarę i całe środowisko polonijne w różnych regionach świata. Też jako diecezja mamy prawie 200 naszych księży, którzy pracują w różnych regionach świata. I chcę podkreślić, że no, te zjawiska migracyjne czasem są pozytywne, czasem są negatywne. Wiemy, jakie są skutki, ale trzeba podkreślić, że tacy katolicy jak pani Barbara, umocnieni, uformowani bardzo dobrze, mają olbrzymią siłę ewangelizacyjną na środowiska, do których wyruszyli w różnych regionach Europy. Bardzo często czy ojcowie, czy nasi księża podkreślają, że te osoby świeckie dokonują naprawdę wielkiego dzieła ewangelizacji swoich sąsiadów, najbliższych, z którymi są związani, ale przede wszystkim chociażby Niemcy, trochę inna sytuacja, ale Norwegia. Połowa katolików w Norwegii to są Polacy. A więc można powiedzieć, że ten kraj przez naszą emigrację jest ponownie ewangelizowany. Oczywiście, że chcielibyśmy tutaj mocniejszego świadectwa. Tak jak wspomniała pani Barbara, to zazwyczaj 10% katolików polskich bierze aktywny udział w życiu religijnym w miejscach, gdzie no, przyszło im podejmować pracę i życie.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże biskupie. Mamy już następny telefon, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Włoch.
Szczęść Boże, pani Elżbieto.
No, bardzo gorąco dziękuję za tą piękną katechezę, za to przypomnienie tego cudownego święta, objawienia Pana Jezusa. No i ja też mieszkam na obczyźnie i na początku była to taka sfera zarobkowa. Później zauważyłam to w moim życiu, że jednak my nie jesteśmy tutaj tylko zarobkowo, ale jednak Pan Bóg posyła nas, żeby dawać świadectwo. I ja też zawsze mam na drzwiach wypisane właśnie te słowa, o których ksiądz mówił, biskup. I ludzie się pytają się sąsiedzi, pytają się ludzie, którzy przychodzą do mojego domu, co oznaczają. I wtedy to jest taka forma.
O, zerwało nam niestety połączenie. Może odbierzmy następny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Do audycji mogę się włączyć?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Dosłownie trzy zdania. Mam na imię ja. To jest księdza biskupa. Ksiądz biskup tam powiedział, że to święto zostało przywrócone decyzją Sejmu w 2011 roku. To jest prawda. Ale tak naprawdę, proszę księdza biskupa, proszę słuchaczy, to święto zawdzięczamy jednemu człowiekowi. Byłemu posłowi, byłemu prezydentowi Łodzi, panu Kropiwnickiemu, bo były opory w Sejmie, a pan Kropiwnicki przez wiele, wiele lat zabiegał, żeby to święto miało taki wymiar państwowy, w sensie, żeby ono było wolnym dniem pracy. Także tą drogą chciałem podziękować panu Kropiwnickiemu za jego wytrwałość, za jego upór. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, panie Janie, z Panem Bogiem. Księże biskupie, czy chciałby ksiądz biskup się jakoś odnieść do
tak,
tego?
Tak, ja myślę, że tak, pan Kropiwnicki rzeczywiście był tu bardzo mocno zaangażowany. Ale pamiętamy, że to była batalia potężna w Polsce. Katolicy wnosili tutaj ten postulat, były zbierane kilkaset tysięcy podpisów. Też opieraliśmy się na ustawodawstwie niemieckim, między innymi, które zachowało ten mimo że zdechrystianizowane, zachowało ten dzień jako jeden z najważniejszych, można powiedzieć, w tej hierarchii trzecie święto dla katolików. Bardzo ważne. I myślę, że teraz w tej sytuacji, która się wytworzyła, zauważamy, że znowu usiłuje się nam odebrać to święto. Gdzieś tam w tle jest dyskusja, żeby w ramach 24 grudnia, a więc dzień wolny w Wigilii, no właśnie wprowadzić albo trzy niedziele handlowe, albo właśnie znowu odebrać ten charakter świąteczny dnia wolnego w dniu uroczystości objawienia pańskiego.
Księże biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, który ksiądz biskup poświęcił słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, za wygłoszoną do nas katechezę. I także chciałbym przy tej okazji złożyć najlepsze życzenia na cały nowy rok, żeby Boże Dziecię przynosiło księdzu biskupowi wszelkie potrzebne łaski, otaczało swoją troskliwą opieką, żeby wola Boża zawsze realizowała się w księdza biskupa życiu. Serdecznie dziękuję.
Bardzo, bardzo jestem wdzięczny i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, a światło Jezusa Chrystusa niech nas prowadzi ku ostatecznemu zbawieniu w Bogu.
Bóg zapłać serdeczne z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Przypomnę słuchaczom, że gościliśmy na naszej antenie księdza biskupa Andrzeja Jerza, ordynariusza diecezji tarnowskiej.